Głowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, mówią wspólnie realizujący audycję Krzysztof Jankowski i prowadzący Rafał Regulski. Naszym gościem jest pani Agnieszka Pawłowska, która wydała, ostatnio napisała tak od razu 5 książeczek dla dzieci. Bardzo ładnie one wyglądają. Pani Agnieszko, dlaczego pani napisała te książki?
Dobry wieczór Państwu. Książki dotyczą uważności. Jest to temat jeszcze nie do końca rozpropagowany w Polsce, chociaż ma coraz więcej entuzjastów i osób zainteresowanych i to bardzo cieszy, ponieważ uważność jest takim sposobem zatrzymania się w biegu codziennego życia, zauważeniu tego, co dzieje się z nami, w nas i wokół nas, bardziej tak dokładnie i bardziej świadomie. No i temat bardzo mocno zgłębiany jest współcześnie przez dorosłych, a tak naprawdę bardzo istotny jest również w przypadku dzieci. Stąd ten pomysł, żeby już najmłodszych uczyć tego, jak doceniać chwilę obecną.
Czy ta uważność to już jest jakaś filozofia, czy raczej styl bycia, styl życia?
Raczej bym to nazwała stylem życia. Niektórzy traktują jako technikę radzenia sobie z trudnymi emocjami, ze stresem, a tak naprawdę ona przenika do naszego codziennego życia. Jeżeli zaczynamy praktykować uważność, wykorzystywać ją na co dzień, to ona w ogóle zmienia nasz sposób funkcjonowania.
Możemy powiedzieć, że w tych 5 książkach próbuje pani w taki przystępny, prosty sposób opowiedzieć także dzieciom, ale nie wiem, czy też dorosłym, co to jest owa uważność?
Tak jest, tak jest. Doszłam do wniosku, że do dzieci najlepiej trafiać takim językiem najbardziej im dostępnym, czyli poprzez zabawę lub poprzez bajki. Sama jestem mamą dwójki kilkuletnich dzieci, stąd czerpałam trochę inspirację z moich maluchów. I właśnie w tych historiach, gdzie są bohaterowie, z którymi można się utożsamiać, którzy mają różne problemy, jak na przykład problem z nieradzeniem sobie z trudnymi emocjami, problem z rywalizacją i brakiem radości ze sportu, z przejadaniem się nieuważnym jedzeniem itd., itd. Pomyślałam, że to będzie taki łatwy, miły i przyjemny sposób przekazania czegoś bardziej wartościowego.
No to za chwilę zajrzymy do tych książek, do wszystkich 5, one nie są duże, ale takie być może właśnie powinny być książki dla dzieci, bo to są dzieci, miała pani na myśli dzieci kilkuletnie czy kilkunastoletnie?
Tak naprawdę celowałam mniej więcej między 4 a 9 lat, jeżeli chodzi o wiek dzieci, ale mam już informacje zwrotne i od rodziców 2,5-letnich dzieci, które zainteresowały się historią i czerpią z nich to, co są w stanie, ale również od mam 12-13-letnich dzieci, już właściwie młodzieży, z którymi również rozmawiają, pracują na bazie tych książeczek, więc tak naprawdę można rozciągnąć ten obszar jeszcze bardziej.
Proszę Państwa, Agnieszka Pawłowska, autorka 5 ładnych, nieprzegadanych, niedużych książeczek dla dzieci, książeczek wydanych przez wydawnictwo poznańskie, jest gościem Radia Merkury do godziny 22. Warto być z nami do 22. Zachęcam rodziców małych dzieci, bo będzie można te książki zdobyć, a za chwilę powiemy jak. Przypomnę, pani Agnieszka Pawłowska, autorka książek dla dzieci o uważności, jest gościem w naszej dzisiejszej rozmowie po zachodzie. Książek jest od razu 5, ale dowiedziałem się, że tak naprawdę to nie od razu wszystkie powstały, nie od razu pani Agnieszka myślała o napisaniu tych 5 książek. Pani Agnieszko, skąd w ogóle się idea wzięła napisania tych książeczek?
Pierwsza książeczka powstała bardzo spontanicznie i tak naprawdę z myślą o moich własnych dzieciach. Miała być historią do szuflady, jak to się mówi, historią, którą mogłabym czytać moim własnym dzieciom. Ale ponieważ odbiór i przez moje dzieci był bardzo pozytywny i przez kilku dorosłych, z którymi się podzieliłam tą historią.
Bo rozumiem, że pani pokazała maszynopis, tak? Czy w komputerze pliki rozesłała, tak?
Nawet nie, aż taka odważna nie byłam. Na początku miałam to w formie zapisów w notatniku, później rzeczywiście przepisałam na komputer i wydrukowane pokazałam kilku swoim przyjaciołom, osobom z rodziny i wszyscy zareagowali bardzo entuzjastycznie, że to jest coś takiego innego, że o tym nie ma bajek dla dzieci i że fajnie byłoby tym podzielić się też z innymi dziećmi, nie tylko z moimi własnymi. ponieważ zareagowało tak kilka osób po kolei, pomyślałam, że może coś w tym jest. No i tak zaczęła się w ogóle cała koncepcja tego, że być może warto przekazywać tą ideę uważnego życia w ogóle dzieciom w Polsce.
Mhm. Czyli możemy tutaj zakładać, że taka była bardzo szczera intencja, czyli coś, co chciałaby pani powiedzieć własnym dzieciom, ale oto tak się złożyło, że mówi pani wszystkim chętnym właściwie, którzy zechcą się jakby pochylić nad tą opowieścią, nad tymi opowieściami, tak?
Te książki w ogóle są bardzo prawdziwe, bo to nie są wymyślone takie całkowicie wyssane z palca historie. To są moje gdzieś tam przemyślenia i doświadczenia z dziećmi, które spotykam. Oprócz moich własnych dzieci, oni mają przyjaciół, znajomych, kolegów w klasie. I gdzieś na co dzień obcuję z tymi ich problemami, z tym, z czym oni się borykają, z czym sobie nie radzą, co jest dla nich trudne, co jest wyzwaniem. I właściwie na bazie tego, co widzę, czego doświadczam razem z nimi, powstały te historie. One są jakby, każda z postaci jest trochę jakby kolażem kilku charakterów, kilku osób, kilkorga dzieci, gdzieś zbliżonych do siebie temperamentalnie, ale jednak każdy wnosi coś troszeczkę swojego.
Książek jest 5. Czy to znaczy, że żeby wyłapać tę ideę, to o co pani chodzi, to należy wszystkie 5 mieć, czy można jedną z nich po prostu mieć na początek?
Oczywiście, że można jedną. One nie są ze sobą połączone w jakąś
fabularną.
Tak, kolejność. Tak? Mhm. Można mieć dowolną kolejność poznawania bohaterów. Co prawda oni wszyscy pochodzą z jednej krainy, nazwanej Krainą Uważności, jak cała seria książeczek, ale każda stanowi osobną historię. Każda dotyczy też trochę innego obszaru uważności.
Wiem już od pani, że najpierw powstała historia o tygrysku Erwinku i energii, przepraszam, nie, o Lwie Staszku.
Tak,
o Lwie Staszku i sile uważności. To była ta pierwsza opowiastka dla własnych dzieci jedynie i tylko i wyłącznie na początku pisana, układana. Także może na początek tę książeczkę sobie otworzymy. Mhm. A zanim ją otworzymy, to myślę, że powiemy słuchaczom, albo ja panią zapytam, za co moglibyśmy naszym słuchaczom po jednej z tych 5 książeczek rozdać w tej naszej godzinie, w tej naszej rozmowie?
Tak naprawdę uważność dzieci bardzo dobrze czerpią od swoich rodziców. Czyli poprzez takie nasze pochylenie się nad nimi, pokazanie naszego zainteresowania tym, o czym mówią, pokazania świata w taki inny sposób niż w tym biegu codziennego dnia. To może takie pytanie, jak państwo spędzacie wyjątkowy czas ze swoimi dziećmi. Niekoniecznie musi być to wyjątkowy pod względem bardzo głośnych i kolorowych atrakcji, takich z zewnątrz jakby narzucanych, ale takich bardzo, bardzo prostych sposobów. Lub być może, jeżeli nie macie państwo dzieci, macie jakieś swoje wspomnienia z dzieciństwa, jak z rodzicami, z dziadkami ten czas spędzaliście. W taki sposób właśnie bardziej uważny.
Czyli chodzi o takie bardzo miłe, rozumiem, wspomnienia czy opowieści dotyczące tych relacji między dzieckiem a rodzicem.
Tak, może coś takiego, z czego moglibyśmy sobie czerpać wszyscy słuchacze.
Jakąś naukę na przykład.
Jakąś naukę, jakiś pomysł na to, jak jeszcze można z dzieckiem spędzić czas, poza, nie wiem, pójściem do kina, czy... No właśnie, nie będę podpowiadać, posłuchamy.
No jestem ciekaw właśnie, czy ten pomysł chwyci. 618-654-654. Umówiliśmy się, że pani Agnieszka po wysłuchaniu państwa opowieści oceni, czy ta historia jest fajna, godna uwagi i nagrodzenia. No, od razu nam dzwoni telefon. Pani Agnieszka, ja odbieram ten telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam. Ale ma pan za głośno radio, trzeba ściszyć. Oj, bardzo pana źle słyszymy.
Halo?
O, teraz.
Mówię właśnie, że słucham państwa i zaciekawił mnie ten temat. Przyznam, że pierwszy raz słyszę o tej uważności, ale brzmi to bardzo interesująco. A podzielić się z państwem chciałem moim czasem, który spędzam z córką. Tak jest, że jest przemalutka, także nie nadaje się do wpajania w nią tych tych ideałów, ale mój czas jak gdyby to jest kąpiel. Mam 11 miesięczną córkę i jak gdyby przy okazji szkoły rodzenia gdzieś tam położna mówiła, żeby mężczyźni kąpali dzieci, odciążali jakby swoje żony, partnerki w jakiś sposób i ja sobie bardzo cenię ten czas właśnie spędzony z córką. Poza tym obserwowanie jak rośnie, jak każdego dnia odkrywa świat i robi coś nowego. Stawia pierwsze kroki, czyli tata, chociażby jakieś inne ciekawe rzeczy. To jest ten właśnie mój czas.
Czyli można powiedzieć, że pan bardzo uważnie chłonie to, co z córeczką się dzieje, małym dzieckiem.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że jest to moje pierwsze dziecko, także wszystkie przeżycia są nowe i fascynujące.
Powiem panu, że wiek, w którym jest pana córka, jest wspaniałym czasem, ponieważ będąc takim właśnie kilkunastomiesięcznym człowiekiem, dziecko jest naturalnie bardzo, bardzo uważne. Ponieważ ono naturalnie ma ten swój umysł początkującego. Wszystkiego doświadcza pierwszy raz, wszystko ogląda, smakuje, wącha, dotyka w sposób bardzo, bardzo szczegółowy, chcąc maksymalnie wyciągnąć informacji na temat tego czegoś, co przed nim jest, leży i tak dalej. Więc w ogóle zachęcam, żeby na razie to nie uczyć córki, tylko uczyć się od niej różnych pomysłów, jak ten świat odkrywać. I to, co teraz najlepszego można zrobić, to pomóc jej to utrzymać w sobie. Bo ta uważność w maluchach jest, mówię, bardzo naturalna i bardzo niestety szybko ginie w tym takim pośpiechu codziennym, w tym, że nie ma czasu, chodź, nie zatrzymuj się, to nie jest ciekawe, nie gustrz się tak, przyspiesz i tak dalej, i tak dalej. I sami gdzieś te dzieci wpędzamy w nieuważność. Więc ma pan świetne pole do popisu, żeby uważność z córą utrzymywać i rozwijać.
Wie pani, staram się, tym bardziej, że oglądałem kiedyś program telewizji, między innymi o rodzicach z Poznania, którzy uczą swoje dzieci nie w taki szablonowy sposób, tylko mówią, to jest kwiatek, czy to jest roślinka, tylko już konkretnie nazywając, nie wiem, chryzantema, czy fikus, czy nie wiem, dom i tak dalej, i tak dalej. Czy to dziecko jest bardziej, lepiej się rozwija. I chłopiec, który tam w tym materiale był, bodajże 5-letni, potrafił wymienić, nie wiem, wszystkie stolice państw Europy, także to było dla mnie fascynujące też. Także tym skokiem też staram się uczyć tego.
Ja pana tylko zapytam, jak pan ma na imię?
Marcin.
Pan Marcin, i skąd pan dzwoni do nas?
Z Poznania. Aktualnie z trasy, ale generalnie.
Tak, słyszymy. Dobrze, dziękujemy bardzo za ten telefon. Pani Agnieszka z nami pozostaje do 22. Dziękujemy panu. Myślę, pani Agnieszko, że co? Że pod koniec audycji zdecyduje pani, które opowieści przypadły pani do gustu?
Może wspólnie zdecydujemy.
Może wspólnie. Będziemy zapisywać dane naszych słuchaczy dzwoniących. Postaramy się potem dać znać, co postanowiliśmy. Z góry zakładamy, że siłą rzeczy to będzie jakieś takie subiektywne odczucie, no bo to nie jest konkurs, który można jakoś tak zmierzyć.
Zgadza się.
Telefon cały czas dzwoni. Zaraz odbiorę drugi telefon, ale powiedzmy o tej pierwszej książeczce, która powstała jako pierwsza. Bohaterem jest Lew Staszek. Lew bywa smutny, gdy coś nie idzie po jego myśli. To jest w ogóle lew dziecko, prawda?
Tak, tak. W ogóle postaciami wszystkich książeczek są zwierzęta, ale te zwierzęta nawet w grafice są takie zhumanizowane. Są wyprostowane w ubrankach po to, żeby dziecku łatwiej było się z daną postacią zidentyfikować. Doszłam też do wniosku, że chyba łatwiej jest podstawić pod głowę zwierzęcia swoją głowę niż pod głowę konkretnego chłopca albo dziewczynki, ponieważ chłopiec lub dziewczynka jest lub nie jest podobny do mnie. A zwierzątko wiadomo, że nie jest, może być tylko podobne charakterologicznie lub jeżeli chodzi o jego przygody i doświadczenia. To jest jakby jeden temat. A tak, jeżeli chodzi o Lwa Staszka, to on zmaga się z burzowymi chmurami. To nawet nie tyle smutek, co ta złość, która nim targa, kiedy coś idzie nie po jego myśli. Wtedy zachowuje się nie tak, by chciał, nie lubi tego w sobie. nie wie, jak się przed tym bronić, jak sobie poradzić. No i niestety jeszcze ma poczucie tej odpowiedzialności, że w przyszłości ma być królem zwierząt, a on nie potrafi się dogadać z przyjaciółmi, sam ze sobą sobie poradzić.
Tak, denerwuje się, gdy ktoś inny narysuje ładniejszy obrazek niż on. Denerwuje się, gdy ktoś nie da mu cukierka. Mhm. To są te jego chmury, tak? Które tak, go tak. ogarniają, jego umysł i psują mu nastrój.
Chciałam jak najbardziej wizualizacyjnie to dzieciom pokazać, żeby były w stanie sobie wyobrazić tę złość jako coś konkretnego. A taka chmura burzowa, która za mną pędzi, strzela błyskawicami i jest w ogóle taka nieprzyjemna, zasłania promienie słońca, jest bardzo takim realistycznym obrazem. Więc łatwo sobie to można przełożyć i wytłumaczyć. Ale też to, czego uczy się Lew Staszek, to to, że te chmury po prostu czasami przychodzą i walczenie z nimi pomaga, a raczej wzmaga ich siłę.
No właśnie, zaraz powiemy, jaką naukę dostaje Lew Staszek od taty Lwa Edwarda. Ja w międzyczasie odebrałem drugi telefon i zobaczymy, cóż to za historia nadchodzi z tym telefonem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy
Dobry
panią.
Ja podobnie właściwie jak mój poprzednik, też mam maluszka, moja córeczka ma z kolei 8 miesięcy i u mnie akurat przychodzą takie chwile, kiedy ja jako pedagog muszę się sama zastopować, ponieważ mam w głowie tysiące metod, tysiące technik, tysiące teorii, które gdzieś tam przewertowałam w różnych książkach czy na różnych kursach, więc moją metodą uważności jest po prostu ten moment, kiedy raz kąpiel, podobnie jak mój poprzednik, ale dwa, kiedy już jest wieczór, już wszystkie zabawy, wszystkie gry wyeksploatowane, po prostu kładę się koło maleńkiej na macie, tudzież na łóżku i po prostu staram się w nią wsłuchać i tak podążać za dzieckiem, po prostu obserwować i zobaczyć, co ona teraz mi powie, chociaż właściwie nic nie mówi, ale jednak mówi wszystko. Także to jest taki moment nasz, kiedy po prostu sobie leżymy obok siebie i obserwuję, co i jak, i co teraz zrobimy, i to wszystko zależy od niej, co się wydarzy.
Cudowne jest to, co pani mówi, bo to jest właśnie uważne rodzicielstwo, takie podążanie za dzieckiem. I też to, o czym pani mówi, czyli o tej ilości wszystkich instrukcji obsługi, tych wszystkich dobrych rad, które czytamy i słyszymy naokoło, jako młodzi rodzice nieraz jesteśmy zagubieni. No bo właściwie, która z tych opcji jest najlepsza, która z tych rad jest idealna w danej sytuacji. I to, co można zrobić wtedy najlepszego, to tak właśnie to, co pani powiedziała, wsłuchać się w siebie, wsłuchać się w dziecko i trochę zaufać swojej intuicji. No, nam dobrze podpowie, co robić dalej. Fantastycznie, gratuluję.
Zapytam panią o imię.
Marysia.
Pani Marysia i skąd?
Aktualnie przyjeżdżam z Dąbrówki do Dąbrowy od Poznania. Jestem w samochodzie.
Ale gdzie pani mieszka?
Mieszkam w Dąbrowie.
W Dąbrowie. To daleko od Poznania?
Nie.
Koło Śremu?
Za Skurzewem.
Za Skurzewem, dobrze, w Dąbrowie. Dziękujemy pani bardzo.
Bardzo dziękuję bardzo.
Zapisaliśmy sobie ten telefon. Dobrze. Wracając do książeczki, o której mówiliśmy, której bohaterem jest Lew Staszek i te chmury, które mu mącą umysł. Ja sobie zaznaczyłem taki fragment, bo on dostaje od taty Lwa Edwarda lekcję tego, co właściwie się w nim dzieje, taką poglądową. Tata zaprowadził go nad wodę, nad sadzawkę i każe mu tam spojrzeć i pyta, co widzisz. Podwodne rośliny, kamyczki i przepływające rybki, odrzekł Staszek. Zgadza się, woda jest spokojna, a ty widzisz wszystko wyraźnie i dokładnie, uśmiechnął się tata. A teraz wrzuć do jeziorka duży kamień. Co widzisz na dnie jeziora? Nic nie widzę, wszystko zasłania piasek i muł. Czy to ci coś przypomina, synku? Zapytał tata Lew. Tak, to samo dzieje się w mojej głowie, kiedy zaczynam się denerwować. No i potem w dalszym toku tej lekcji może dokończy mój gość, co się dzieje dalej w tej scenie?
Kiedy mały lew próbuje pozrzucać wszystkie ziarnka piasku, które przysłaniają mu dno, bierze do łapki patyk i próbuje się tam z nimi przepychać. Okazuje się, że widzi jeszcze mniej, ponieważ coraz więcej tego piasku i mułu i wszystkiego, co w tym jeziorku pływa, się unosi. Co pokazuje, że to, co mówiłam chwilę temu, walka z naszymi emocjami jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. I dopiero w momencie, kiedy przestaje cokolwiek robić, na chwilę się siada z tatą obok jeziora.
Czyli nie mąci w tej wodzie?
Nie mąci w tej wodzie, tak. Nie złości się jeszcze bardziej na to, że się złości, jeżeli przekładamy to na normalne nasze emocje, tylko przez chwilę daje przestrzeń temu, co się pojawia. W przypadku jeziora jest to moment spokoju i te wszystkie ziarenka powoli opadają i na nowo jezioro jest czyste, wszystko widać. W przypadku naszych emocji jest to zaakceptowanie tego, że mam prawo do tego, żeby czuć różne emocje. One są po coś, one nam coś mówią. I nie przypychać się z nimi.
Tak, tato mówi, odłóż kijek na bok i usiądź obok mnie. Spokojnie wpatruj się w taflę jeziora. Nic nie rób, tylko obserwuj. No i potem ta puenta, zamiast walczyć z burzowymi chmurami, spokojnie im się przyglądajmy i zaakceptujmy to, że się czasem pojawiają.
A jeżeli chodzi o nas jako ludzi, to kolejnym krokiem, który tato przekazuje małemu Staszkowi, jest to, jak wykorzystywać to, co zobaczył w jeziorze, na samym sobie. Czyli jak najlepiej usiąść, chwilę pooddychać spokojnie, posłuchać tego, co dzieje się wokół, jakie dźwięki do nas docierają, jakie myśli pojawiają się w głowie. I wtedy ten nasz umysł, nasze ciało się uspokaja i zaczynamy widzieć bardziej wyraźnie, jesteśmy w stanie też zareagować bardziej adekwatnie do sytuacji, nie krzykiem, płaczem, taką złością wyrzucaną na zewnątrz, tylko bardziej logicznym zachowaniem.
Proszę Państwa, do 22 rozmawiamy o uważności w życiu i o tym, jak tej uważności zasady przekazywać małym dzieciom, naszym dzieciom. W studio Agnieszka Pawłowska, autorka książek o tym traktujących, książek dla dzieci, barwnych, ilustrowanych ładnie. I odbiorę kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Dobry
panu. Proszę się przedstawić.
Małgorzata.
Pani Małgosia, skąd?
Z Poznania.
Z Poznania.
Ale aktualnie, tak jak poprzednicy, w trasie.
Wszyscy jeżdżą o tej porze.
Halo, bo to słabo słyszę?
Tak, jesteśmy, proszę mówić.
Mogę mieć słaby zasięg. Ja jestem, w zasadzie jesteśmy z rodzicami, bo jadę razem z mężem, dwójki dzieci. I chciałabym opowiedzieć bardziej, czym, jak staramy się zajmować tak, czas, spędzać czas z naszym synem. A bardziej mój mąż. Mają taką, moim zdaniem, świetną zabawę, która nie wymaga ani jakichś pieniędzy, nawet nie wymaga, no wymaga tylko poświęcenia czasu. Otóż w wolne dni, w weekendy wychodzą sobie, że tak powiem, w trasę. Syn obiera jakąś trasę, wymyśla, którędy będą szli, nawet nie mają jakiegoś celu. Chodzi o to, żeby przejść jakąś trasę, później wrócić do domu, a po drodze poznać różne miejsca, różne zakątki. Czasem to jest jakaś taka wyprawa trochę detektywistyczna, tu nawet sam syn wymyśla, jaki będzie temat tej trasy, czy będą kogoś gonić, czy ktoś ich będzie gonić. No, myślę, że to bardzo, bardzo fajny sposób na to, żeby faktycznie też skupić uwagę dziecka na jakichś szczegółach, na tym, żeby poznawać nowe miejsca i bardzo polecam to dla takich dzieci już 6-letnich, 7-letnich, taką wspólną wyprawę, męska wyprawa, bo myślę, że synowi największą przyjemność sprawia to, że uczestniczy z tym z tatą i najbardziej lubi być z nim wtedy sam na sam, bez żadnego towarzystwa.
Wspaniale. To jest w ogóle taki wiek dzieci, kiedy my, rodzice, jesteśmy największym autorytetem. To jest fantastyczne, żeby ten czas dobrze i mądrze wykorzystać, bo dzieci są w nas wpatrzone i czerpią z nas no wszystko. Wszystko, co tylko im będziemy chcieli dać, ofiarować i pokazać. I fantastycznie, że Państwo znajdujecie przestrzeń i czas na to, żeby pobyć z dziećmi i przekazywać to, co właśnie najwartościowsze.
No staramy się. Na co dzień, na pewno w ciągu tygodnia jest to o wiele trudniejsze i te zabawy to są takie klasyczne zabawy, jak rysowanie pucle czy jakieś zabawy klockami. To też jest dla nas na przykład trudność, ponieważ jest dosyć duża różnica wieku pomiędzy synem a córką, która ma 2 lata. I nawet jak się bawimy klockami, no to żeby ta zabawa była dla niego atrakcyjna i dla niej atrakcyjna. Żeby ona się czegoś nauczyła się też zabawy sam, jak, żeby nauczyła się, jak może się sama bawić, tak? Bo to też w tym wieku ona jeszcze nie potrafi się sama bawić, ale już widzę, że przez to, że gdzieś tam wspólnie się bawimy klockami, wymyślamy jakieś historyjki, to ona później obserwuje, że sama się tym bawi gdzieś tam w wolnym czasie, kiedy ja nie mam, nie mogę się nią zająć, mhm. ona wtedy sobie te historie powtarza.
No, ale... Super.
Pozdrawiam serdecznie w takim razie.
Dziękuję bardzo.
To była pani Małgosia z Poznania, szerokiej drogi. Tak a propos, to przypomniało mi się, skomentuję tylko tę uwagę, że czasem nie mamy czasu na zabawę jakąś taką szczególną z dziećmi, ale ja tu chciałem powiedzieć coś z własnego doświadczenia, że tak naprawdę okazuje się, że może nawet nie trzeba tego czasu specjalnie wygospodarowywać, bo czasem można wykorzystać sytuację nawet taką codzienną, życiową do właśnie takiego uważniejszego przebywania z dziećmi. Ja na przykład miałem taki czas, że często jeździłem z dziećmi samochodem, albo jak się nam zdarzały dłuższe trasy. I na przykład sobie wymyślaliśmy taką zabawę, że teraz wymieniamy to, co widzimy z samochodu po kolei, każdy po kolei, kto pierwszy nie wymieni, ten przegrywa, odpada z gry. Na przykład to, co widzimy na literkę A. Mhm. Także było po kolei, na przykład auto, aleja, asfalt, autobus. I to nawet też wymagało takiego wpatrywania się w tę mijaną przestrzeń. Mhm.
Zgadza się, są w ogóle świetne tego typu zabawy. My się też w nie często bawimy i to wszystkich nas angażuje i wyostrza nasze oglądanie świata za oknem. To prawda. I prawdą jest też to, co pan redaktor powiedział w tej chwili, że nie trzeba jakoś specjalnie czegoś wyjątkowego robić. Dokładnie.
Czy bywa, że te proste pomysły są bardzo dobre?
Tak, tak. Mhm. Tylko one właśnie jakby klucz... jest taki, żeby rzeczywiście w pełni z tym dzieckiem być, żeby to nie było na zasadzie, że ciągniemy dziecko ze sobą cały dzień, teoretycznie nazywa się, że spędziliśmy dzień razem, a prawda jest taka, że załatwialiśmy różne sprawy na poczcie, w urzędzie, robiliśmy zakupy i to dziecko za nami tak tuptało, czekając ciągle na naszą uwagę, ale to wszystko możemy robić w taki sposób właśnie bardzo, bardzo uważny z dzieckiem, czyli trochę zejść do jego poziomu, też takiego fizycznie, tak? Jeżeli dziecko jest niższe, a jest niższe, to kucnąć czy siąść obok niego, w pełni dostosować się emocjonalnie głosem do tego, co ono mówi, o czym mówi, zapytać je co myśli na dany temat, co dla niego w tym jest ważne, co dostrzega, reagować też tak z zaciekawieniem na to, co dziecko mówi. A nawet jeżeli mówi o trudnych emocjach, to nie reagować tak, jak to zwykle robimy. To nie jest ważne. Co to za problem, o czym ty mówisz? Dla dziecka te wszystkie rzeczy są istotne, więc uznajmy je jako ważne, że rozumiemy, że dla niego to jest trudne, albo właśnie istotne, albo czy chce o tym trochę więcej poopowiadać. Żeby dziecko czuło, że rzeczywiście go słuchamy. Nie jednym okiem zerkamy w komputer, w telewizor, w gazetę, czy w komórkę, albo układamy w głowie listę planów na ciąg dalszy dnia, albo na dzień następny, tylko rzeczywiście chociaż te kilkanaście minut jesteśmy z nim.
Rozmowy po zachodzie. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór państwu.
Witamy. Skąd pani dzwoni, jak pani ma na imię?
Z Poznania, mam na imię Małgorzata.
Pani Małgosia. Kolejna pani Małgosia. Słuchamy.
Ja chciałam podzielić się takimi swoimi doświadczeniami, ponieważ właśnie za chwilę skończy się rok, jak jesteśmy z moją córką codziennie prawie od rana do wieczora. I dla mnie na przykład najbardziej niewiarygodną rzeczą, która z jednej strony jest przepiękna, a z drugiej strony wręcz przerażająca, jest to, jak bardzo dużo dzieci uczą się od nas. To jak zaczyna się obserwować dziecko i ono na przykład robi takie miny, na przykład marszczy nos. I ja patrzę na nią i się zastanawiam, dlaczego ona tak marszczy ten nos, po czym mam takie 30 sekund, przecież ja robię to samo, tak? Albo zachowuje się i powtarza dokładnie rzeczy, które są moimi zwyczajami, tak? I to jest coś, co jest niesamowite i nawet taki mały brzdąc kilkumiesięczny w sposób niebywały. Codziennie uczy się nowych rzeczy i codziennie uczy się tych rzeczy tak naprawdę, które obserwuje u nas. I I myślę, że tutaj musimy być bardzo, z jednej strony bardzo ostrożni, a z drugiej strony wyczuleni na to, żeby jednak pamiętać, że to dziecko jest, to dziecko widzi, że my się złościmy, to dziecko widzi, że my krzyczymy, to dziecko widzi, że powiedzmy my je ignorujemy, tak, albo nie zwracamy na nie uwagi i po chwili robi to samo, więc taką moją roczną obserwacją macierzyństwa jest to, że naprawdę, jeżeli staramy się być otwarci, jeżeli się uśmiechamy, jeżeli staramy się robić rzeczy takie, które chcemy, żeby były robione wobec nas, to nawet takie maleństwa to przejmują i myślę, że to bardzo ważne, a gdzieś tam w tym codziennym pędzie i w codziennej gonitwie myślę, że wiele osób to o tym zapomina po prostu i gdzieś to dziecko niby jest obok, ale tak naprawdę nie jesteśmy w pełni z nim.
Bardzo, bardzo ważną rzecz pani powiedziała, bo tak naprawdę często budzimy się, kiedy nasze dziecko ma naście lat, a my stwierdzamy, no jak to, w ogóle nie wiem, co się w jego życiu dzieje, no się ze mną nie dzieli swoimi problemami, w ogóle nie znam go, jeżeli chodzi o to, co jacy są jego przyjaciele, tak? Z jakimi problemami się boryka, dlaczego chodzi smutne. Jak pytam, to mi nie odpowiada. A tak naprawdę to, co pani powiedziała przed chwilą, przypomnijmy sobie, jak wiele razy słuchaliśmy rzeczywiście naszego dziecka tak prawdziwie. Rzeczywiście poświęciliśmy mu czas taki z zainteresowaniem. Bo właściwie to, co odbieramy później, to jest to, co włożyliśmy wcześniej.
Tak, to jest taka stara zasada, że dziecko jest jak walizka, co się do niego włoży, to się z niej wyjmie, tak? Moja mama zwykła tak powtarzać. Ale rzeczywiście coś w tym jest, bo nawet jeśli to dziecko ma 6, 7, 8, 10 miesięcy, to ono jednak chce poznawać ten świat i ono umie komunikować, myślę, w sposób przecudowny nam to, czego ono chce, co w danej chwili chciałoby zobaczyć, co w danej chwili chciałoby zrobić, a chyba nasza rola też polega na tym, żeby właśnie poprzez taką codzienną obserwację tego dziecka też na to mu pozwalać, tak? My mamy to szczęście, że nasza córka jest super ciekawa świata, bardzo nie boi się tak naprawdę nowych rzeczy, nowych miejsc, nowych ludzi, jest mega, mega komunikatywna i bardzo chętna do poznawania tego świata, ale myślę, że to też jest coś, czego ona się nauczyła, tak? Poprzez to, że bywaliśmy w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, przez to, że nie była... Ojeju, przez to, że nie była... widzisz? A ja cię tak chwalę, a ty co?
No też chcę się wypowiedzieć. No w końcu o niej pani mówi.
Także nie, ja zdecydowanie mam nadzieję, że im dalej w las, tym będzie jeszcze cudowniej. I też mam nadzieję, że jak ona będzie coraz starsza, to gdzieś nie zapomnę się w tym i też będę starała się, to co pani zresztą mówiła przed chwilą, że dla dziecka jego problemy są najważniejsze, tak? Z naszej perspektywy one wydają się być może jakieś błahe, być może, no cóż takie dziecko może mieć za problem, tak? Często wiele osób tak powtarza, a dla tego dziecka w danym momencie ten problem jest bardzo ważny i myślę, że taka umiejętność pochylenia się nad tym, dostrzeżenia tego, niebagatelizowania jest czymś, co chyba jest kluczem do sukcesu. Porozmawiamy o tym za 18 lat, wtedy będę mogła powiedzieć.
Mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze raz. Trzymam kciuki w takim razie, życzę powodzenia.
Ja też mam taką nadzieję, życzę państwu udanej rozmowy i z zainteresowaniem słuchać do końca.
Dziękuję bardzo. Tak, nawiązując do tego, co pani Małgosia, teraz dzwoniąca z Poznania, powiedziała, powiedziałbym, że my rozmawiamy o tym jak najbardziej, jak najlepiej, najuważniej zapakować tę walizkę zwaną dzieckiem.
Można tak to ująć, tak.
Otwieram jeszcze jedną książeczkę z tych pięciu, które pani Agnieszka napisała. Kotka Wiktoria i magia uważności. Bo to jest książeczka, która też może nam uświadomić, żebyśmy dziecku pokazywali to, co jest najbliżej tego dziecka, a niekoniecznie zaraz myśleli, że musimy mu pokazać, nie wiem, drugi kraniec Europy, drugi kraniec świata, a może jeszcze coś w kosmosie.
Tak, w Kotce Wiktorii kotka Wiktoria właściwie ona sama odkrywa to, że to, co piękne, wcale, tak jak pan redaktor mówi, nie musi być daleko. To jest marzycielka, która wyobraża sobie, że w przyszłości zwiedzi świat i zobaczy piękne miejsca, ale na co dzień to, co ją otacza, wydaje się bardzo nudne i nieciekawe.
Bo żyje tymi marzeniami.
Żyje tymi marzeniami, tak. Tym ciągłym czekaniem na to, co będzie kiedyś, na te wspaniałości, które zobaczy. I tak właściwie dzięki rozmowie też ze swoją mamą, która pokazuje jej bardziej w doświadczeniu, czym ta uważność jest, odkrywa, że zwykłe kwiaty stojące w wazonie, zwykłe drzewo rosnące na ogródku może być fantastycznym obiektem do obserwacji i dającym niesamowite doświadczenia wizualne, ale też taką radość odkrywania na nowo rzeczy, które znamy.
Mhm. Mama pokazuje, że taki niby prosty, zwykły wazon z kwiatami może być cudem.
Tak.
Skarbem tak. prawdziwym. No i to też jest chyba rola rodziców, żeby pokazywali te niezwykłości w tym zwykłym świecie. Uświadamiali, że to jest niezwykłe.
Tak, tylko najpierw sobie pewnie sami musimy o tym przypomnieć, co jest jeszcze jednym moim takim pomysłem na te książeczki, że mam nadzieję, będą z nich czerpały nie tylko dzieci, ale również rodzice, którzy przypomną sobie, co jest tak naprawdę ważne w życiu i że czasem warto się zatrzymać, docenić to, co mamy, trochę zwolnić, pobyć ze sobą, pobyć z dzieckiem, z drugim człowiekiem, ze swoim partnerem, tak bardziej świadomie, bardziej w sposób obecny. Bo właściwie, no tak jak tutaj o tym cały czas rozmawiamy, to my jako rodzice w wieku tych kilkuletnich dzieci, wcześniej oczywiście również i również później, chociaż wydaje nam się już mniej, największy wpływ mamy na to, jak te nasze dzieci świat postrzegają, no bo one kopiują. To, co w tej chwili, chwilę temu pani Małgosia mówiła. Dzieci na nas patrzą i cały czas czerpią z naszych doświadczeń. My pędzimy cały czas. Nie mamy czasu się zatrzymać, nie mamy czasu odpocząć, pochylić się nad tym, co się dzieje, bo już jesteśmy w kolejnych planach, w kolejnych akcjach i działaniach. Albo cały czas analizujemy to, co się wydarzyło. Ciągle w mediach obracamy się, ciągle w biegu, w nerwach. No to dzieci automatycznie to samo wkładają w swoje życie. Stąd poziom stresu u kilkulatków jest zatrważająco wysoki współcześnie.
Mm-hmm. Proszę państwa, przypomnę, że do 22, chociaż już nie czekajmy do samej 22, można jeszcze zadzwonić i krótką opowieścią o tym, jak państwo spędzają czas ze swoim dzieckiem, taką opowieścią można jedną z tych książeczek pani Agnieszki zdobyć, wygrać. Może to słowo wygrać nie jest najlepszym, ale zdobyć. 618-654-654 to numer do naszego studia. A ja teraz tak już próbując taką ogólniejszą refleksję po lekturze tych książek wypowiedzieć i podzielić się tąże refleksją z panią Agnieszką. Powiem, no właściwie to już tutaj logicznie wynika z naszej rozmowy, że tak naprawdę te książeczki, one się wydają łatwe, proste, ale takie tylko się wydają, tak naprawdę mają taki głęboki pokład pewnego przesłania. No i po pierwsze wymagają też uważności od samych rodziców, tak? Mhm. To taka moja pierwsza refleksja. Po drugie, pani Agnieszko, jak w tym świecie zdominowanym przez kult bycia najlepszym, czyli takim pierwszym, prymusem, najszybszym na mecie, najlepszym we wszystkich możliwych tutaj życiowych konkurencjach, wyjaśnić dziecku, że liczy się jednak coś innego? Że ważniejsze od zwycięstwa w biegu jest sam udział w tym biegu, samo to biegnięcie, napawanie się wiatrem, słońcem, no i tym, że możemy poczuć ziemię pod stopami. Jak to wytłumaczyć dziecku w tym świecie jednak trochę inaczej zorganizowanym?
No w tym ma nam pomóc tygrysek Erwinek i jego energia uważności, czyli kolejna pozycja. Właściwie rzeczywiście współcześnie bardzo dużo rywalizujemy, ale też coraz więcej badań potwierdza, że ta rywalizacja wcale nie jest korzystna i wcale nie pomaga nam uzyskiwać lepszych wyników. Za bardzo zaczynamy się skupiać na tym samym celu i na tym, jak wypadnę w porównaniu do innych, niż na wykorzystywaniu swoich prawdziwych możliwości i umiejętności. I paradoksalnie więcej możemy osiągnąć, kiedy będziemy bardziej w kontakcie ze sobą. Bo wtedy mamy dostęp do tych wszystkich naszych umiejętności, możliwości. Nie ograniczamy ich naszym spięciem, takim często złością na przykład na rywala, który biegnie szybciej albo równie szybko. Obawami, jak zareaguje publiczność, rodzice, inne osoby, jeżeli coś mi nie wyjdzie. Jeżeli mówimy o sporcie, tak, no to jeżeli będę drugi albo trzeci. I właściwie nasze emocje, myśli idą w kierunku, w różnych kierunkach, ale wcale nie są z nami w danym momencie. Paradoksalnie wypadamy gorzej. No i nie mamy tyle radości z tego.
A pani Agnieszko, kiedy mamy, chyba to też jest taki dość popularny model funkcjonowania rodziny, że rodzic zapisuje dziecko na wszelkie możliwe dodatkowe zajęcia. Język, muzyka, sport i różne jeszcze inne. I właściwie już tak od samego początku chce z tego swojego dziecka zrobić takiego omnibusa, który w dodatku ma być najlepszy w tym wszystkim. Czy, jak pani sądzi, czy te pani książeczki jakby idą w parze z takim podejściem do wychowania i nauczania własnego dziecka? Czy one właśnie idą w poprzek, zderzają się z tą koncepcją?
Mam wrażenie, że raczej idą obok. W sensie ani w poprzek, ani
czyli można to pogodzić, tak?
Myślę, że jeżeli sami się zatrzymamy trochę i tak uważnie spojrzymy na siebie i na to, na nasze dziecko, to może zadamy sobie pytanie właściwie po co na te wszystkie rzeczy zapisujemy nasze dziecko. Czy na wszystkie trzeba? Czy wszystkie czemuś służą? Czy chcemy, żeby ono podoświadczało na przykład różnych opcji i wybrało z tego tą, która najbardziej mu pasuje? Może można to w jakiejś kolejności ułożyć? Warto sprawdzić, czy dziecko ma właściwie przestrzeń na to, żeby po prostu pobyć, po prostu i być w tym swoim dzieciństwie i trochę podoświadczać takiego normalnego życia. Pewnie frazesem będzie stwierdzenie, że wielcy tego świata przez ostatnie setki lat nie uczęszczali na naście zajęć dodatkowych w tygodniu, a osiągnęli ogromne sukcesy. Natomiast myślę, że to jest pytanie do każdego rodzica indywidualnie. Tak naprawdę, co ja chcę z tym osiągnąć i co tak naprawdę chcę dla tego mojego dziecka najbardziej.
Bo jednak dość powszechnym takim poglądem jest, że u bardzo ambitnych, albo inaczej, dzieci bardzo ambitnych rodziców, tego dzieciństwa takiego trochę podwórkowego, trochę takiego dla siebie, dzieciństwa z zabawkami mają mało. Bo one od najmłodszych lat się czegoś muszą uczyć. Mają zorganizowany dzień właściwie od rana do prawie wieczora.
Jest taki boom w tej chwili rzeczywiście na takie, to tak jak my jeszcze mieliśmy nasze dzieciństwo mocno, znaczy mieliśmy sporo przestrzeni, może tak, jak pamiętam moje dzieciństwo, lekcje trwały znacznie krócej niż w tej chwili, było dużo czasu wolnego na nic nie robienie, czyli na wymyślanie, co tu właściwie zrobić, co ogromnie budzi i pobudza naszą kreatywność. Zachęca do tego, żeby szukać w takich prozaicznych rzeczach, które są wokół nas, ciekawych elementów, jak je wykorzystać, co z nimi zrobić. Wychodzenia do natury, tak? Poszukiwania też tam inspiracji. Teraz jest tego coraz mniej i chociaż uważność nie jest niczym nowym, nie jest niczym jakimś odkrywczym, to jest bardzo odkrywcze we współczesnym świecie, które coraz mniej ma tej przestrzeni na po prostu bycie, na tak zwane nic nie robienie, na danie sobie przestrzeni na naturalne doświadczanie świata, więc mam nadzieję, że to będzie taka opcja trochę zatrzymania się, zobaczenia, czy rzeczywiście nasze dziecko musi być aż tak przeciążone i przebodźcowane, czy więcej czasem nie skorzysta na tym, że po prostu pobędzie i samo pomyśli, co zrobić ze sobą, ze swoim czasem, niż będzie miał cały czas ten czas zagospodarowany z góry. Też pytanie, czy w ten sposób nie wykształcimy sobie już młodych pracoholików zestresowanych z takim wypaleniem zawodowym w wieku kilku lat. Mhm. To byłoby bardzo niebezpieczne.
Przestrzega pani Agnieszka Pawłowska, także swoimi książkami podpowiada, jak z naszymi dziećmi rozmawiać, jak im tłumaczyć, co jest ważne w życiu, a co może mniej ważne. Pani Agnieszko, mamy chyba komfortową sytuację, tak już podsumowuję naszą rozmowę, w tym sensie, że Czworo rodziców odważyło się zadzwonić do nas i opowiedzieć momentami tak trochę intymnie też o tych swoich relacjach z dziećmi, jaki podejmujemy tutaj werdykt.
Bardzo mnie to cieszy, bo decydowanie, która historia jest najciekawsza, było zdecydowanie trudne. Oczywiście wszystkim przyznajemy nagrody. Do każdego trafi książeczka.
Pamiętamy, to był pan Marcin z Poznania, dwie panie Małgosie z Poznania i pani Marysia spod Poznania. Same panie i panowie M dzwonili dzisiaj. M jak miłość.
M jak Merkury.
Tak, więc umówmy się tak, proszę państwa. Ja do państwa spisałem sobie tutaj numery telefonów, bo one nam się wyświetlają. Proponuję, żebyśmy mogli zostawić dla państwa książki u nas na portierni. Będą do odbioru 24 godziny na dobę z 7 dni w tygodniu. Ale ja zadzwonię do każdego z państwa, ustalę jeszcze tutaj bliższe personalia, żeby to było dokładnie opisane, komu tę książeczkę zostawić. No cóż, ja dziękuję za wizytę w studio naszemu gościowi, pani Agnieszce Pawłowskiej, autorce 5 książek, jak na razie, tak? Będą dalsze?
No, zobaczymy.
A co mówi wydawca?
No, wydawca tak naprawdę dopiero wypuścił je na rynek 2 tygodnie temu. Na razie odzew jest bardzo pozytywny i cieszy mnie, że rodzice chętnie sięgają po te pozycje. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, jeżeli czytelnicy będą chcieli czytać dalej o uważności, poznawać ją głębiej, ja jestem i bardzo chętnie będę towarzyszyła i rodzicom, i dzieciom.
Pani Agnieszka Pawłowska była gościem tej rozmowy po zachodzie, którą poprowadził Rafał Regulski, zrealizował Krzysztof Jankowski. Zapraszamy na kolejną rozmowę po zachodzie jutro o 21:05, a dzisiaj mówimy państwu dobranoc.
Bardzo dziękuję, dobranoc.